Zastanawiałam się ostatnio nad pewnym dość drastycznym scenariuszem.
Zamieniam się w słuch.
Wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień traci się absolutnie wszystko. Cały dorobek życia obraca się w ruinę, rodzina ginie w tragicznych okolicznościach, a wiesz, własne ciało odmawia posłuszeństwa w jakimś niewyobrażalnym bólu. I co wtedy pozostaje?
No, to jest sytuacja skrajna. Pytanie, jak człowiek ma na to zareagować, prawda?
Właśnie. I mit, który wpajano nam przez całe stulecia, mówi, że idealną reakcją jest po prostu usiąść w popiele, spuścić wzrok i potulnie w absolutnej ciszy czekać na boską interwencję. Zresztą taki właśnie jest dominujący obraz księgi Hioba w powszechnej świadomości.
Tak, to prawda. To ma być taka typowo moralizatorska historia o nieskończonej cierpliwości. Bohater znosi najgorsze, żeby na końcu dostać wspaniałą nagrodę za dobre sprawowanie. Wszystko ułożone w takim bezpiecznym, czarno-białym pudełku. A my jako ludzie bardzo lubimy takie historie, no bo one dają nam ułudę kontroli i przewidywalności. Chcemy po prostu wierzyć, że wszechświat działa według jakiegoś czytelnego, no, matematycznego algorytmu nagród i kar.
Bądź dobry, a spotka cię dobro.
Zgadza się. Dokładnie tak.
Ale podczas naszej dzisiejszej analizy bierzemy to bezpieczne pudełko i po prostu wyrzucamy je przez okno. Nasze zanurzenie w ten temat opieramy na fascynującym materiałem. To jest 13. sesja wykładów doktora Johna Waltona, która obejmuje rozdziały od 3 do 14 księgi Hioba.
Bardzo solidne źródło, tak.
A to, co tam znajdujemy, to jest absolutny zwrot akcji. Okazuje się, że to wcale nie jest jakaś ugrzeczniona opowieść o potulnym znoszeniu cierpienia, tylko mroczny, bezkompromisowy, wręcz brutalny dramat sądowy. Zaledwie po dwóch pierwszych rozdziałach następuje drastyczne pęknięcie narracji. Porzucamy uporządkowaną prozę na rzecz pełnej gniewu poezji. Dobrze, rozpakujmy to.
Jasne.
Co takiego nagle dzieje się w tym trzecim rozdziale, że ta cała, wiesz, fasada cierpliwego Hioba tak po prostu pęka z hukiem?
Następuje tam całkowite załamanie jego dotychczasowej, takiej niemal stoickiej postawy. Hiob po prostu przestaje milczeć. W trzecim rozdziale zaczyna wprost, bez absolutnie żadnych ogródek, przeklinać dzień swoich narodzin.
Oh, wow.
Tak, i samo to przejście z prozy do poezji jest kluczowe, bo poezja w starożytnych tekstach służyła do wyrażania emocji o najwyższym stopniu natężenia. Znika ufność, a w jej miejsce wchodzi mroczna rozpacz. Fascynujące jest tutaj to, że oryginalny język hebrajski oddaje tę eskalację gniewu w niezwykle precyzyjny sposób.
Czekaj, muszę w tym miejscu zaprotestować, bo patrzyłam na standardowe polskie tłumaczenia i tam niemal w każdym wersecie widnieje po prostu słowo przeklął. Brzmi to tak, jakby Hiob po prostu rzucał na prawo i lewo wciąż tym samym przekleństwem. Skąd w ogóle mamy wiedzieć, że tam zachodzi jakaś eskalacja?
No właśnie, to jest to, co niestety gubi się w przekładzie. Standardowe tłumaczenia spłaszczają ten tekst do jednego słowa, podczas gdy w hebrajskim oryginale Hiob używa trzech zupełnie różnych pojęć. I każde z nich niesie za sobą coraz cięższy ładunek emocjonalny. Pierwsze słowo to barak. Oryginalnie oznacza ono błogosławieństwo, ale w tym konkretnym, wiesz, gorzkim kontekście jest używane eufemistycznie.
Znaczy, jak to działa w praktyce?
To tak, jakby ktoś ciężko westchnął i powiedział niech to wszystko szlak, ale wciąż używając w miarę uprzejmych słów, żeby zachować jeszcze jakieś resztki pozorów.
Okej, czyli takie pasywno-agresywne, trochę zrezygnowane narzekanie. A co dzieje się potem?
Kiedy ból staje się już kompletnie nie do zniesienia, Hiob idzie dalej i używa słowa kulal. To już absolutnie nie jest westchnięcie, to forma inkantacji.
Rany.
Użycie słów mocy bezpośrednio przeciwko swojemu dniowi narodzin. To jest już zwerbalizowana agresja, otwarty sprzeciw. Ale najcięższego kalibru używa na samym końcu. Sięga po słowo arar.
A co ono dokładnie znaczy?
To pojęcie oznacza wyrwanie czegoś spod boskiej ochrony. Celowe i całkowite zaburzenie porządku stworzenia. To jest żądanie, by wszechświat niejako cofnął się w rozwoju. By powrócił do stanu sprzed stworzenia światła.
Czyli to zdecydowanie nie jest zwykłe narzekanie na los, to jest żądanie kosmicznego resetu. Wiesz co, można to chyba przyrównać do takich współczesnych reakcji, kiedy człowiek staje w obliczu skrajnego stresu.
Mhm, jak najbardziej.
Na początku, gdy zaczyna się walić, po prostu wzdychamy, ironizujemy, żeby jakoś zachować twarz. I to byłoby to eufemistyczny barak.
Zgadza się.
Potem, kiedy sytuacja totalnie wymyka się spod kontroli, zaczynamy krzyczeć, rzucać przedmiotami, głośno obwiniać wszystkich dookoła, próbując ratować sytuację. To jest nasze kalal.
Tak.
Ale kiedy nadchodzi ten ostateczny moment rozpaczy, kiedy wiemy, że wszystko przepadło, już nawet nie krzyczymy, chcemy po prostu wyciągnąć wtyczkę ze ściany, całkowicie anulować rzeczywistość, sformatować twardy dysk wszechświata i po prostu zniknąć. To jest to przerażające arach.
To jest bardzo trafna, choć mocno współczesna analogia. Hiob w tej desperacji posuwa się zresztą nawet do wezwania Lewiatana. Z dzisiejszej perspektywy często postrzegamy Lewiatana jako, no wiesz, jakiegoś morskiego potwora.
No tak, jakiegoś wielkiego dinozaura.
Dokładnie, ale w starożytnym kontekście Bliskiego Wschodu Lewiatan był uosobieniem czegoś o wiele bardziej przerażającego. Był symbolem braku porządku, symbolem czystego, pierwotnego chaosu.
Mm-hmm.
Tych wód z Księgi Rodzaju, zanim jeszcze Bóg ukształtował z nich świat. Więc przyzywając Lewiatana, Hiob wyraźnie komunikuje, że pragnie powrotu do nicości. Chciałby być poroniony, pragnie śmierci. Ale, i to jest kluczowe dla zrozumienia całego jego dramatu, Hiob wcale nie widzi w tej śmierci nagrody.
Zgadza się. Materiały profesora Waltona bardzo mocno to podkreślają. I to jest detal, który całkowicie umyka współczesnym czytelnikom. Przecież to jest księga biblijna, więc my tak instynktownie zakładamy, że bohater po prostu chce pójść do nieba, prawda?
I to jest gigantyczny błąd perspektywy. W tamtym okresie historycznym ani w samym Izraelu, ani w żadnych innych kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu absolutnie nie znano jeszcze koncepcji nagrody w zaświatach.
Naprawdę? Żadnej?
Żadnej. Nie było idei jakiegoś rozwiniętego raju czy wiecznego szczęścia po życiu pełnym cierpień. Dla Hioba śmierć to nie jest brama do lepszego świata, gdzie wreszcie ktoś go sprawiedliwie potraktuje. Śmierć to po prostu kraina cieni, Szeol, absolutna nicość. To jest jedynie ucieczka przed cierpieniem, a nie magiczne rozwiązanie problemu. To jedyny znany mu sposób na przerwanie agonii.
Skoro tkwi w tak totalnej rozsypce, to w naturalny sposób ciśnie mu się na usta jedno słowo, które zresztą słyszymy w wersetach 11, 12, 16, 20, znaczy 23. Wciąż i wciąż powtarza się to samo rozpaczliwe pytanie: dlaczego? Każdy cierpiący człowiek zadaje to pytanie. Ale wnioski z naszej analizy są wręcz wstrząsające, bo wynika z nich, że ten tekst wcale nie ma zamiaru dać nam na to pytanie odpowiedzi.
Tak. Analiza Waltona wskazuje tutaj na coś przełomowego dla historii interpretacji tego tekstu. Księga Hioba nie jest wcale wartościowa dlatego, że wreszcie odpowiada nam na odwieczne pytanie, dlaczego dobrzy ludzie cierpią?
Mhm.
Jej największym przesłaniem jest uświadomienie nam, że pytanie dlaczego jest po prostu całkowicie niewłaściwym pytaniem.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Ale czekaj, jak to niewłaściwe pytanie? Jeśli ktoś traci wszystko bez najmniejszego powodu, no to jest jedyne sensowne pytanie, jakie w ogóle można zadać. Jak to rozumieć?
Musimy spojrzeć na to z nieco szerszej teologicznej i literackiej perspektywy. Hiob, pomimo całego tego koszmaru, którego doświadcza, ani przez chwilę nie zgadza się na narrację, że zasłużył na ten los.
No tak, wie, że jest niewinny.
Właśnie. Zauważmy, że jego zaufanie do Boga w tym momencie legło w gruzach. Jednak mimo tego buntu, tekst wciąż twierdzi, że Hiob zachowuje swoją prawość. Tylko że musimy bardzo precyzyjnie zdefiniować, czym ta prawość właściwie jest w tym kontekście.
Jasne.
Bo to nie jest po prostu bycie grzecznym człowiekiem, który daje jałmużnę i składa ofiary. To, co widzieliśmy na początku historii. Prawość Hioba polega na udowodnieniu koncepcji bezinteresownej sprawiedliwości.
Bezinteresownej sprawiedliwości, czyli robi dobrze dla samego robienia dobrze?
Dokładnie. To jest takie stanowisko, w którym jednostka jest prawa dla samej idei prawości. Hiob nie postępuje moralnie ze względu na te wszystkie korzyści, zdrowie czy majątek. Nie wycofuje się ze swojej uczciwości tylko dlatego, że powiedzmy boskie wypłaty zostały wstrzymane. Jego charakter nie zależy od tego, co dostaje w zamian.
Czyli to jest ten moment, w którym tekst całkowicie, no wiesz, jak skalpelem, oddziela moralność od systemu motywacyjnego opartego na nagrodach. pozwól, że spróbuję to przenieść na inny grunt, by łatwiej było to uchwycić.
Zamieniam się w słuch.
Wyobraźmy sobie pracownika wielkiej korporacji. Pracuje po kilkanaście godzin dziennie, oddaje firmie całe serce, jest lojalny, przynosi świetne wyniki. I nagle zarząd zwalnia jego szefa, obcina pensję do minimum, anuluje ubezpieczenie, zabiera samochód, wykreśla wszystkie benefity i deleguje tego pracownika do jakiejś ciemnej piwnicy.
Mm-hmm.
I ten człowiek siada przy biurku w tej piwnicy i nadal wykonuje swoją pracę z identycznym, stuprocentowym zaangażowaniem, udowadniając tym samym, że jego oddanie wynikało z czystej pasji, z jakiejś wewnętrznej dyscypliny, a nie z owocowych czwartków czy premii.
To jest bardzo brutalny obraz, ale perfekcyjnie demonstruje to, co robi Hiob. I warto tutaj od razu zaznaczyć jedną kluczową rzecz, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Hiob w późniejszych rozdziałach będzie bardzo ostro, czasem wręcz buśnierczo owakarzał Boga. Pod wpływem bólu będzie wyciągał mroczne wnioski.
Czyli nie jest we wszystkim idealny.
Zdecydowanie nie. Więc jego postawa nie jest bezbłędna. Ale jego prawość w tej jednej centralnej kwestii, tej absolutnej bezinteresowaności swoich intencji, pozostaje po prostu nienaruszona. On nie zachowywał się dobrze po to, by wszechświat go chronił.
I właśnie wtedy, kiedy Hiob twardo stoi przy tej swojej niewinności, na scenę wkraczają jego słynni trzej przyjaciele. I rozpoczyna się ten pierwszy cykl dialogów od 4 do 14 rozdziału. Tu zaczyna się prawdziwy festiwal czegoś, co we współczesnej psychologii określa się jako modelowy przykład toksycznego wsparcia.
Zdecydowanie. Ich przemowy to jest niesamowite studium przypadku teologii opartej na sztywnych dogmatach. W starożytności obowiązywała tak zwana zasada odpłaty.
Aha.
I to nie był jakiś tam lokalny przesąd. To było fundamentalne prawo fizyki tamtego świata. Zresztą tak oczywiste jak grawitacja dla nas. Jeśli wypuszczasz jabłko z dłoni i ono spada, to znaczy, że grawitacja działa. A jeśli człowiek cierpi, to znaczy, że zgrzeszył. I na tym twardo opierają się przyjaciele.
Więc co oni dokładnie mu mówią?
Elifas jako pierwszy sugeruje, że Hiob powinien po prostu zaufać swojej dawnej pobożności, przyjąć cierpienie jako dyscyplinę, bo ostatecznie system zawsze działa. Źli giną, a dobrzy triumfują. Trzeba to przeciekać.
Czyli proponuje po prostu zacisnąć zęby, nie kwestionować systemu, ale potem wchodzi Bildad i on stawia się w roli głosu takiej starożytnej mądrości. I muszę przyznać, że posuwa się do czegoś niewyobrażalnie okrutnego. Oskarża zmarłe dzieci Hioba o ukryty grzech. Taka przerażająca, zimna logika. Skoro dzieci zginęły w katastrofie, to znaczy, że musiały zasłużyć.
O wow, to jest naprawdę mocne.
Tak, to jest okrutne. Co gorsza, on radzi Hiobowi, by ten poszukał w sobie jakiejś winy i się przyznał. I to tylko po to, by odzyskać majątek. Dla nich to jest po prostu transakcja handlowa.
No tak.
A do tego duetu dołącza jeszcze Zofar. Zofar reprezentuje już najbardziej radykalne, zero-jedynkowe myślenie. Zero skrupułów. Wprost nazywa Hioba arogantem i w ogóle stwierdza, że Bóg w swojej łaskawości i tak oszczędził Hiobowi pełnego wymiaru kary, na jaką ten w ukryciu musiał zasłużyć. Rany. Brzmi to szokująco, jak człowiek, który dosłownie siedzi w niewyobrażalnym bólu, ma reagować na coś takiego od swoich przyjaciół.
No Hiob nie pozostaje bierny. Z żelazną logiką odpiera te ataki. Bildadowi odpowiada, że ta jego teoria to fikcja, bo sprawiedliwość wymierzana jest w niezrozumiały sposób. Giną tak samo niewinni, jak i winni. Elifaza prosi stanowczo, żeby przestali patrzeć na niego z góry, a od Zofara domaga się po prostu dowodów i uczciwego procesu, a nie jakichś tam religijnych haseł.
Wiesz co, kiedy się tego słucha, to nasuwa się jedno bardzo silne skojarzenie. Przecież to zachowanie przyjaciół to jest chyba najstarszy w literaturze przykład obwiniania ofiary, takiego victim blamingu. Ale porozmawiajmy o tym, dlaczego oni w ogóle to robią. Bo przecież to nie są złośliwi sadyści, prawda? Oni są po prostu przerażeni na śmierć.
Oczywiście. Strach to ich główny motywator.
No pomyślmy logicznie. Jeśli Hiob naprawdę jest niewinny, a mimo to przydarzyło mu się to wszystko, to oznacza, że cały ich bezpieczny system to fikcja. Jeśli on mógł stracić wszystko,
To znaczy, że oni, mimo swojego dobrego zachowania, też mogą jutro wszystko stracić. To całkowicie niszczy ich złudzenie kontroli. Woleliby uznać przyjaciela za ukrytego potwora, niż przyznać, że wszechświat może uderzyć w każdego. I wiesz, to prowadzi do refleksji, jak mocno my współcześnie wciąż trzymamy się tej iluzji, choćby w formie karmy. Tego fałszywego przekonania, że nieszczęście spotyka tylko tych, którzy sobie na to zasłużyli.
Masz tu całkowitą rację. To uniwersalny mechanizm obronny. Redukcja dysonansu poznawczego u przyjaciół Hioba przybiera po prostu bardzo skrajną formę. Jeśli przyjrzymy się esencji tej debaty, to widać, o co toczy się stawka. Przyjaciele obiecują odzyskanie majątku i pozycji, jeśli tylko Hiob się upokorzy i przyzna do błędu, którego nie popełnił. Ich religia to bilans zysków i strat. A Hiob całkowicie ignoruje te oferty. Pokazuje, że te korzyści w ogóle go nie obchodzą, co zresztą jest ostatecznym dowodem na jego prawość.
Więc co to wszystko właściwie oznacza w kontekście tego, jak rozumiemy księgę? Dlaczego wciąż myślimy o Hiobie jako o cierpliwym starcu, a ten bunt jakoś nam umyka?
Głównie dlatego, że powszechne tłumaczenia skutecznie zniekształcają przekaz. Spójrzmy na konkretne wersety, które dr Walton wziął pod lupę. Zacznijmy od wersetu 4.17. Elifas próbuje zdominować dyskusję, twierdząc, że miał mistyczną wizję, w której usłyszał głos pytający, czy śmiertelnik może być czystszy od swojego stwórcy. W większości tłumaczeń brzmi to strasznie podniośle.
No brzmi jak cytat, który można by wykuć w kamieniu nad wejściem do jakiejś świątyni.
Tyle, że analiza Waltona kompletnie to dekonstruuje. Użyte tam w oryginale hebrajskie słowo tahar, które przetłumaczono jako czysty, ma specyficzne znaczenie.
I jakie dokładnie?
Oznacza konkretnie czysty stan osiągnięty po wcześniejszym byciu nieczystym. To efekt procesu oczyszczenia. A przecież Bóg nigdy nie był w stanie nieczystym, nie można go pobrudzić, więc to jest teologiczny absurd. Właściwe tłumaczenie to po prostu, czy śmiertelnik może być sprawiedliwy z perspektywy Boga.
Zaraz. Czyli to całe rzekome wielkie objawienie to w rzeczywistości zwykły, pospolity banał o tym, że człowiek nie jest doskonały? Czyli Elifas zachowuje się, wiesz, trochę jak taki wujek na weselu, który wygłasza komunały, a udaje wielkiego myśliciela.
Dokładnie tak. Tam nie ma żadnej głębokiej teologii. Ale prawdziwy wstrząs w interpretacji nadchodzi w 7 rozdziale, wersecie 17. Hiob rzuca tam słowa, czym jest człowiek, że o nim tak wiele myślisz.
Znamy to skąd.
Właśnie. Dla kogoś znającego te teksty to automatycznie kojarzy się z psalmem 8, gdzie te same słowa są wyrazem uwielbienia i zachwytu nad troską Stwórcy.
Praz kochającego opiekuna.
Tak. A to jest jeden z najgenialniejszych i najmroczniejszych zabiegów literackich w tej księdze. Hiob bierze ten piękny psalm i brutalnie wywraca go na lewą stronę. Mówiąc to, Hiob w rzeczywistości krzyczy, z całym szacunkiem, zostaw mnie w spokoju. Bóg, postrzegany jako troskliwy obserwator, staje się tu opresyjnym strażnikiem, wręcz podglądaczem. Hiob żąda, by Bóg odwrócił wzrok.
Ta radykalna zmiana perspektywy jest wręcz porażająca. Żeby zilustrować mechanizm, wyobraźmy sobie osobę, która dostaje od dawnego partnera romantyczną piosenkę. Zawsze na ciebie patrzę, dniem i nocą o tobie myślę. W normalnych warunkach piękny gest, ale jeśli ten partner stoi noc w noc pod oknem z lornetką, to ta sama piosenka staje się przerażającym dowodem na stalkingu. Hiob bierze miłosny poemat i recytuje go jak na policji, pokazując przyjaciołom, jak klaustrofobicznym doświadczeniem stała się ta uwaga Boga.
Refleksyjnie ujęte, to całkowite odwrócenie znaczeń. I idąc tym tropem, nawet gdy w wersecie 20 Hiob wypowiada słowo zgrzeszyłem, to wcale nie jest szczere wyznanie winy. On używa tego pojęcia hipotetycznie. Mówi, wiesz, no dobrze, nawet jeśli hipotetycznie wypadłem z twoich łask, to dlaczego nie dasz mi po prostu spokoju? Dlaczego czynisz ze mnie cel?
I to nas prowadzi do słynnego wersetu 15 z 13 rozdziału. W tradycyjnych przekładach brzmi to jak absolutna kapitulacja. Choćby mnie zabił, w nim będę pokładał nadzieję. Słyszymy to i myślimy, aha, wszystko wraca do normy, Hiob się poddaje.
To rodzi ważne pytanie, pytanie o rzetelność tłumaczeń, gdy w grę wchodzą najdrobniejsze detale hebrajskiego. Sprawa opiera się o maleńkie słowo.
Tradycyjnie słowo lo oznacza w nim. Istnieje jednak inna wersja wymawiana lo, a ten wariant oznacza twarde zaprzeczenie – nie. I zespół Waltona argumentuje za wariantem zaprzeczającym, co daje nam drastycznie inne znaczenie. Hiob wykrzykuje nawet jeśli mnie zabije, nie będę czekał w milczeniu.
To niesamowite, czyli to nie jest jakaś tam pieśń pokonanej ofiary. To potężny okrzyk bojowy, człowiek zbrojący się przed wyważaniem drzwi do sądu.
No otóż to. Hiob celowo ignoruje ostrzeżenia Elifaza, żeby z Bogiem nie zadzierać. Odmawia milczenia. Mimo że wie, jak bardzo ryzykowne jest to starcie, zdeterminowany jest wejść w prawny konflikt. Nie godzi się na iluzję przyjaciół. Jeśli połączymy to z szerszą perspektywą analizowanego dziś materiału, to widzimy wyraźnie, że pierwszy cykl dialogów to starcie dwóch zupełnie odmiennych światopoglądów. Przyjaciele to opoka religijności transakcyjnej. Robisz dobrze, dostajesz nagrodę, robisz źle, masz karę. A Hiob udowadnia, że istnieje bezinteresowna prawość. Wybiera to, co słuszne, nawet gdy przynosi to, jak w jego przypadku, absolutną ruinę.
Ta konfrontacja redefiniuje to, jak oceniamy samych siebie. I nasze dzisiejsze zanurzenie w te źródła obnaża, że zbyt często budujemy poczucie własnej moralności na fundamentach, które nie zostały poddane próbie. Wnioski płynące ze zbadanych źródeł skłaniają nas do zastanowienia się nad czymś o wiele szerszym. Gdy patrzy się na ten starożytny dramat bez cenzury, pozostaje w przestrzeni pewne niewygodne pytanie, które po prostu warto przemyśleć w samotności. Gdyby nagle usunięto z dzisiejszego świata absolutnie wszystkie nagrody za dobre i przyzwoite postępowanie, korzyści finansowe, wdzięczność, akceptację, czy następnego poranka ogół ludzkiego charakteru i nasze wybory pozostałyby dokładnie takie same? Z tą myślą kończymy dzisiejszą analizę.